Polacy nie wierzą w niezależność Karola Nawrockiego. Tak wynika z sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Co na ten temat sądzą polscy politycy? O tym na początek. Łotwa wzmacnia granice. Tamtejsze wojsko rozpoczęło ćwiczenia Bastiony. Wrocławskie lotnisko z nową usługą. Od wczoraj można wyrobić tam paszport. ...44% Polaków nie wierzy w niezależność Karola Nawrockiego od Prawa i Sprawiedliwości. Tak wynika z najnowszego sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Tylko 28% ankietowanych uważa, że nowy prezydent będzie samodzielny i niezależny od żadnej partii. Co sądzą o tym politycy? Sprawdzał nasz dziennikarz Jakub Rybski.
Politycy koalicji rządzącej mówią wprost. Karol Nawrocki będzie prezydentem PiS-u, a nie wszystkich Polaków.
Chyba nikt nie ma wątpliwości, że duży wpływ na to, co robi pan prezydent Nawrocki, będzie miał PiS.
Mówiła mi wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Politycy koalicji rządzącej zwracają uwagę na to, że Karol Nawrocki przede wszystkim będzie prezydentem konfrontacyjnym.
To będzie prezydent, który będzie chciał torpedować działania rządu.
Powiedziała mi posłanka Polski 2050 Joanna Mucha. Politycy Prawa i Sprawiedliwości, choć podkreślają, że Karol Nawrocki jest bardzo asertywny, to przyznają, że jego poglądy są bliższe Prawu i Sprawiedliwości i Konfederacji.
Ale też trzeba mieć świadomość, że pochodzi z obozu konserwatywnego, centroprawicowego, ma swoje w tym zakresie poglądy i cele i one w dużej mierze będą zbieżne z poglądami innych polityków centroprawicowych.
Mówił mi minister w kancelarii prezydenta Marcin Przydacz, który zastrzega jednak, że Karol Nawrocki nie będzie zależny od żadnej partii.
Łotewskie wojsko rozpoczęło ćwiczenia Bastiony, które potrwają do 22 sierpnia. W ramach manewrów jednostki inżynieryjne budują umocnienia i testują metody stawiania zapór, m.in. z wykorzystaniem barier HESCO. Ćwiczenia odbywają się w regionie Ładgali i w środkowej części kraju. Działania mają na celu wzmocnienie wschodniej flanki i ochronę przed potencjalnym wtargnięciem wojsk z Rosji i Białorusi. Zgodnie z planem, w razie wojny Narodowe Siły Zbrojne Łotwy mają liczyć 61 tysięcy żołnierzy. Migranci w Grecji, których wnioski o azyl zostały odrzucone, będą musieli nosić elektroniczne opaski monitorujące na kostkach. Nowe przepisy mają przyspieszyć deportację i przewidują kary więzienia za ignorowanie nakazów opuszczenia kraju. Monitoring będzie obowiązywał przez 30 dni po wyczerpaniu procedury odwoławczej. Rząd rozważa także wypłatę 2000 euro tym, którzy dobrowolnie zgodzą się na deportację. Od początku roku na Kretę i Gawdos przybyło ponad 7 tysięcy migrantów, a władze prowadzą kampanię zniechęcającą do nielegalnych prób przekroczenia granicy.
Wakacyjne fakty RMF FM.
Od wczoraj na wrocławskim lotnisku można wyrobić pełnoprawny biometryczny paszport. To pierwszy port lotniczy w Polsce, który uruchomił taką możliwość. Lotnisko znajduje się na obrzeżach miasta, więc szybciej niż do urzędu dojadą do niego osoby spoza Wrocławia. Ale jak podkreśla prezes portu Karol Przywara, to także ciekawa opcja dla emigrantów.
Naszych rodaków mieszkających za granicą jest naprawdę wielu i także oni będą mogli w trakcie załatwiania spraw, w trakcie odwiedzania swojej rodziny, takie wnioski tutaj składać i w punkcie paszportowym później ten paszport, dokument odebrać, więc to jest też udogodnienie dla tych ludzi, którzy podróżują w różnych miejscach, odwiedzają rodziny, żeby także tutaj w tym punkcie takim, z którego wylatują, wszelkie formalności załatwić.
Do tej pory pasażerowie mogli liczyć na lotnisku tylko na wyrobienie paszportu tymczasowego, kiedy przed podróżą okazywało się, że ich dokument stracił ważność lub został w domu. Ponad 4 tysiące uwag zgłoszono w konsultacjach publicznych tzw. ustawy Lex Szarlatan. Chodzi o nowe przepisy, które mają chronić pacjentów przed tzw. pseudomedycyną i znachorami. Rzecznik praw pacjenta mógłby nakładać kary finansowe na osoby bez kwalifikacji medycznych, które stosują nielegalne metody. Na przyjęcie nowych przepisów czekają lekarze. O tej ustawie i jej znaczeniu dla pacjentów i dla systemu ochrony zdrowia nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z profesorem Jackiem Jasememem. Onkologiem, prezesem Polskiej Ligi Walki z Rakiem.
Jakie mogą być efekty właśnie tej ustawy, gdy zakończą się konsultacje, gdy uwagi będą przeanalizowane, gdy ruszy ta procedura rządowo-parlamentarna, gdy minie tych kilka miesięcy, jakie mogą być konkretne konsekwencje?
Do tej pory tak zwani szarlatani czuli się zupełnie bezkarni, chyba że byli lekarzami, bo już niestety wśród lekarzy też zdarzają się szarlatani i tych lekarzy, którzy uprawiali coś, czego nie nazwałbym medycyną, mogły upominać czy karać izby lekarskie. No, nie zawsze było to skuteczne, bo najwyższą karą, którą może Izba Lekarska ukarać osoby, która nie zachowuje się tak jak lekarz, to było odebranie prawa wykonywania zawodu, co skutkowało tym, że już przestawali być właściwie praktykującymi lekarzami i byli już dalej zupełnie bezkarni. Przedstawiali się nadal jako lekarze, bo nie jest to odebranie tytułu lekarza, tylko odebranie prawa praktyki, ale wtedy już nie podlegali jurysdykcji sądów lekarskich. Natomiast ci ludzie, którzy stosują tak zwane alternatywne metody leczenia, nie będąc lekarzami, czasem to są zupełnie niewykształceni ludzie albo ludzie innych profesji, którzy nagle mają jakieś objawienie, wymyślają jakąś metodę zupełnie z księżyca, oferując ją naiwnym pacjentom, a niestety w onkologii to jest bardzo częste zjawisko, bo nie muszę mówić, że onkologia budzi strach. Ludzie nie tylko boją się choroby, ale również leczenia, chemioterapii, radioterapii, chirurgii i tutaj zjawia się ktoś, kto proponuje im leczenie bardzo bezpieczne, miłe, z uśmiechem, mało toksyczne, a przede wszystkim oferuje im bardzo dobre efekty. My lekarze jesteśmy z naszymi chorymi bardzo uczciwi i mówimy, że są choroby, które są w pełni uleczalne i możemy praktycznie dać im gwarancję sukcesu, ale są i takie, zwłaszcza w onkologii, w których nie możemy im pomóc. Nie znam szarlatana, który by powiedział, że nie potrafi swojego, w cudzysłowie, pacjenta wyleczyć. Wracając do pytania. Ci właśnie szarlatani, nie lekarze, nie będą już bezkarni, ponieważ rzecznik praw pacjenta będzie mógł wszczynać postępowanie, jeżeli otrzyma informację, że ktoś uprawia takie praktyki. Do tej pory nie miał takich uprawnień. Sądy powszechne mogły, i czasem się to zdarzały, rozpatrywać tego typu sprawy, jeśli one skończyły się jakąś krzywdą dla chorego i chory to zgłosił. Bardzo rzadko zdarzało się, że w Polsce prokuratorzy wszczynali to postępowanie ze swojej inicjatywy. Najczęściej to były skargi pacjentów lub skargi rodzin pacjentów, którzy w pewnym momencie zrozumieli, że zostali oszukani i odbiło się to na ich zdrowiu. No w tej chwili będzie można działać profilaktycznie. Będzie można to piętnować, będzie można pokazywać tych ludzi, no i karać. Tutaj nie wiem, na ile będą skuteczne te kary, no bo oni zostaną raz ukarani albo jako osoba, albo jako instytucja i zmienią nazwę i mogą kontynuować to. No chyba, że będzie to kara konsekwentnie ponawiana, ale oczywiście będzie to dosyć skomplikowany mechanizm. Niemniej coś się zmieni. Dla mnie bardzo ważną rzeczą jest to, że być może wreszcie społeczeństwo dowie się, że to jest naganny proceder, bo bardzo wiele ludzi uważa, że my lekarze ukrywamy jakieś terapie przed nimi, mamy złą wolę, że jesteśmy, nie wiem, skorumpowani i boimy się, że stracimy jakieś w związku z tym dochody, że pacjenci się od nas odwrócą. No być może ta cała inicjatywa i kampania wokół niej pozwoli ludziom zrozumieć, że nie powinni się dać nabierać.
Czego pan profesor spodziewa się w najbliższych miesiącach, bo już pojawiają się głosy, że w Sejmie, w parlamencie może być duża dyskusja. Część posłów opozycji mówi, że nie poprze tego projektu, bo jest zbyt restrykcyjny. Co może się wydarzyć i czy w tej dyskusji wśród tych wielu głosów, obaw także związanych z tą ustawą, możliwy jest kompromis, możliwe jest wspólne rozwiązanie?
Kompromis jest możliwy pod warunkiem, że to nie będzie kompromis, w którym narażone będzie dobro chorego. Tak? Możemy rozpatrywać różne zapisy tej ustawy. Myślę, że sama ustawa, tak jak każdy akt prawny, nie rozwiązuje całkowicie problemu. Ważniejsze jest, jak zapisy ustawy będą wypełniane treścią praktyczną. Ja myślę, że tutaj bardzo ważne jest też użycie racjonalnych argumentów. Oczywiście pojawią się głosy, tak zwanych wolnościowców, że odbieramy komuś prawo do, nie wiem, do praktyk i w związku z tym ograniczamy na przykład ofertę dla lekarzy i tak dalej. Bardzo dużo jest tego typu również, no często bym powiedział, mających drugie dno opinii. No niemniej naszą rolą jako środowisko lekarskie jest przekonanie decydentów, że działamy tutaj na rzecz pacjentów. To naprawdę nie chodzi o ochronę naszego interesu, bo myślę, że żaden lekarz, prawdziwy lekarz, nigdy nie uwierzy w te praktyki. Natomiast chodzi o to, żeby ludzie, którzy mają mniejszą wiedzę medyczną niż lekarze, również podchodzili do tego bardzo ostrożnie i zrozumieli, jakie zagrożenia niesie uwierzenie tym ludziom.
A jak pan profesor odpowiedziałby na obawy i wątpliwości, czy ten projekt nie jest zbyt restrykcyjny? Czy właśnie argumentem, że ci, którzy są samozwańczymi znachorami, pseudomedykami, nie będą bezkarni, czy w inny sposób?
Trudno mi powiedzieć, jakie są granice restrykcyjności. Ten projekt, z tego co wiem, jest w tej chwili w konsultacjach społecznych i nie widziałem jego ostatecznej wersji, bo pewnie jeszcze jej nie ma. Na pewno, tak jak każdy akt prawny, i bardzo dobrze jest, że jest w konsultacjach, bo sam miałem okazję przygotowywać, no, właściwie trochę oddolnie jako ekspert, kilka aktów prawnych związanych z ochroną zdrowia i te konsultacje bardzo wiele wnoszą. To idzie do wielu podmiotów i z reguły pozwala to udoskonalać te dokumenty. Ja myślę, że on powinien być przede wszystkim zrozumiały i skuteczny. I to są dwie rzeczy, które uważam, i nie może być przeregulowany też. To też jest niestety choroba polskiego ustawodawstwa, że wiele rzeczy, które nawet wydają nam się słuszne, niekoniecznie muszą się znaleźć w akcie najwyższym, czyli ustawie. No, po konstytucji to jest najważniejszy akt prawny w Polsce. Te rzeczy, które można zawrzeć w rozporządzeniu ministra, powinny być w rozporządzeniu ministra, bo to daje możliwość elastycznego reagowania, jeżeli jakiś zapis ustawowy na przykład będzie martwy lub trudny do zrealizowania. Jeżeli trzeba będzie ustawę zmieniać, to jest Sejm, Senat, Prezydent, czyli bardzo długo trwa proces. Jeżeli to będzie w rozporządzeniu do ustawy, minister zdrowia, widząc, że coś nie działa, może to zmienić w ciągu kilku tygodni.
Z profesorem Jackiem Jasemem, onkologiem, prezesem Polskiej Ligi Walki z Rakiem, rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Obecnie rzecznik praw pacjenta analizuje uwagi zgłoszone do tak zwanej ustawy Lex Szarlatan w czasie konsultacji publicznych.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.